Drodzy bracia i siostry, znów spotkaliśmy się w ten wieczór dnia środowego, abyśmy mieli to spotkanie razem z naszym Panem i Bogiem Wszechmogącym, aby Duch Święty nas poprowadził w dzisiejszym spotkaniu, abyśmy byli namaszczeni w Bożym Duchu Świętym i aby Jego łaska nad nami się roztaczała, abyśmy mogli radować się i cieszyć się Jego obecnością w naszym życiu i Jego prowadzeniem. Na początek pomódlmy się, zanim będziemy rozważali Słowo Boże na chwałę naszego Pana. Skupmy się w modlitwie. Panie nasz i Boże, jesteśmy przed Twoim obliczem dzisiaj zgromadzeni na tym miejscu, aby wyznawać Ciebie jako naszego Boga, jako naszego Pana, jako naszego Króla, jako wszechmogącego Odkupiciela, który nas ratuje ze wszelkich problemów i trudności, który nas zbawia, który nas odkupił, który zapłacił najwyższą cenę za nasze grzechy. Panie, Ty nas uwolniłeś od tych wszystkich grzechów, tych wszystkich nieprawidłowości, które nie pozwalały nam wejść do Twojego Królestwa. Ale jesteśmy uwolnieni, jesteśmy w Twoim Duchu Świętym prowadzeni. Dlatego przyjmij hołd i przyjmij cześć, że znów darowałeś nam ten wieczorny czas, w którym będziemy mogli przed Twoim obliczem rozważać Twoje słowa i radować się Tobą. Błogosław każdą osobę, która będzie skupiona w Twoim Duchu Świętym, która będzie trwała w modlitwie i rozważaniu Twojego świętego słowa. Błogosław nas, Panie, i prowadź w Twoim namaszczeniu, a Tobie niech będzie chwała, cześć, uwielbienie odtąd aż na wieki wieków. Amen. Drodzy bracia i siostry, chciałbym dzisiaj rozważyć fragment Słowa Bożego, który jest zapisany w liście apostoła Pawła do Galacjan, 5 rozdział 13 do 18, a później 24, 26 i od początku 6 rozdziału do 6 wersetu, a później werset 10. Czytamy w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. List do Galacjan. Bo wy do wolności powołani zostaliście, bracia, tylko pod pozorem tej wolności nie pobłażajcie ciału, ale służcie jedni drugim w miłości. Albowiem cały zakon streszcza się w tym jednym słowie, mianowicie w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Lecz jeśli jedni drugich kąsacie i pożeracie, baczcie, abyście jedni drugich nie strawili. Mówię więc, według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chcecie. A jeśli duch was prowadzi, nie jesteście pod zakonem. 24. A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało swoje wraz z namiętnościami i żądzami. Jeśli według ducha żyjemy, według ducha też postępujmy. Nie bądźmy chciwi próżnej chwały, jedni drugich drażniąc, jedni drugim zazdroszcząc. I 6 rozdział od 1 wersetu. Bracia, jeśli człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności, bacząc każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. Jedni drugich brzemiona noście, a tak wypełnijcie zakon Chrystusowy. Jeśli bowiem kto mniema, że jest czymś, będąc niczym, ten samego siebie oszukuje. Każdy zaś niech bada własne postępowanie, a wtedy będzie miał uzasadnienie chluby wyłącznie w sobie samym, a nie w porównaniu z drugim. Albowiem każdy własny ciężar poniesie, a ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. I 10 werset, przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Na początku czytaliśmy tego fragmentu, wy do wolności powołani zostaliście tylko pod pozorem tej wolności, nie pobłażajcie ciału, ale służcie jednym drugim. Pobłażanie ciału to zaproszenie do spełniania zachcianek ciała. To tak jakbyśmy dawali przyzwolenie naszemu ciału, aby w naszym życiu decydowało o różnych rzeczach, które będą czynione, o różnych myślach, które będą w naszej głowie się gromadzić. Greckie słowo przetłumaczone jako zaproszenie często używane było w kontekście działań wojennych, opisując centralną bazę wszelkich operacji. Czyli jeśli my zapraszamy, to znaczy dajemy miejsce i źródło, w którym jest zbiór wszystkich takich czynności, które pochodzą z ciała i które nie dają nam takiego właściwego postępowania zgodnie ze Słowem Bożym. W liście do Rzymian w 7 rozdziale w 8 wersecie czytamy: lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. A więc zbiór praw daje jakby działanie grzechowi. Dlaczego? Dlatego, że póki nie ma prawa, no to nie wiemy, co jest złe, co jest dobre. A kiedy prawo przyszło, to okazało się, że wiele tych rzeczy, które ludzie czynili, było niezgodnym ze Słowem Bożym, a więc dopiero dowiedzieliśmy się, że źle czynimy, niewłaściwie czynimy. Ciało odnosi się do grzesznych praktyk upadłego człowieka. Wolność, którą posiadają chrześcijanie, nie jest bazą, w której bez konsekwencji można grzeszyć. Bazą, w której spełnia się grzeszne zachcianki. To znaczy wolność nasza nie powinna powodować tego, że jeśli mi wszystko wolno, mam wolność, więc mogę sobie wszystko czynić. I tak jest to pojmowane w świecie wokół nas, że wolno mi wszystko czynić, wolno mi chcieć, wolno mi działać, wolno mi mówić, bo mi wolno, bo ja jestem wolny. Jestem wolnym obywatelem naszego kraju, więc mogę robić to, co z wolności wynika. Słowo Boże nam mówi, że wolność powoduje, Boża wolność powoduje, że jesteśmy ludźmi, którzy w wolności wybierają to, co jest wolą Bożą, to, co jest według Bożego prawa nam powiedziane. Powiedziane jest: służcie jedni drugim. Celem wolności chrześcijańskiej nie jest egoistyczne samospełnienie, ale służenie innym ludziom. To znaczy, jeżeli jestem wolny, to wszystko będę robił dla siebie. Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, że jeśli mam wolność, to w tej wolności będę działał, żeby pomagać innym, żeby służyć innym. W Słowie Bożym wyraźnie czytamy, i to w bardzo wielu miejscach, gdzie jest powiedziane na przykład o darach Ducha Świętego, że wszystkie dary Ducha Świętego w zasadzie, oprócz jednego, mówienia innymi językami, to są dary, które są dla społeczności, nie są dla nas, tylko są nam dane, żebyśmy usługiwali dla innych. A więc widzimy, że wolność w Jezusie Chrystusie, wolność w Bożym Duchu Świętym powoduje, że jesteśmy tymi, którzy innym pomagają. W Rzymian w 14 rozdziale, w 1 wersecie i w 13 wersecie czytamy tak: a słabego w wierze przyjmujcie, nie wdając się w ocenę jego poglądów. Przeto nie osądzajmy już jedni drugich, ale raczej baczcie, aby nie dawać bratu powodu do upadku lub zgorszenia. A więc widzimy, że przyjmujemy ludzi, nie oceniamy ich, bo ten jest taki, bo ten jest taki, bo ten mi się nie podoba, bo tamten jest dla mnie nieprzyjemny, tylko po prostu przyjmujemy takimi, jakimi są, i nie wdajemy się w ocenę ich poglądów, ale usługujemy jedni drugim. Całe prawo, czytaliśmy na początku, jest streszczone w tym: będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. A więc całe prawo streszcza się w tych kilku słowach. W zasadzie streszcza się. Etyka zawarta w prawie Starego Testamentu jest taka sama jak etyka zawarta w Ewangelii przedstawionej w Nowym Testamencie. Kiedy chrześcijanin kocha innych, to wypełnia prawo mojżeszowe. Poprzez miłość wypełniamy zakon. W Mateusza w 22 rozdziale 36-40 jest powiedziane tak: przyszedł pewien człowiek do Jezusa i pyta się: nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Tak więc zasada miłości jest zasadą rządzącą chrześcijańską wolnością. I powtórzmy, ta zasada miłości jest zasadą rządzącą chrześcijańską wolnością. Bo jeśli my w miłości żyjemy dla Boga i żyjemy dla ludzi, no to nie będziemy dla nich nic przykrego czynili. Człowiek, który miłuje bliźniego swego, nie będzie pożądał żony jego, nie będzie pożądał dobytku jego, nie będzie pożądał żadnej rzeczy, która do niego należy. W miłości działający człowiek tak właśnie będzie postępował. Czytaliśmy na początku, jedni drugich kąsacie i pożeracie. To jest takie dziwne stwierdzenie, kąsacie i pożeracie, i widzimy, że to jest użyte porównanie, jakby porównanie do dzikich zwierząt, które atakują siebie nawzajem. I to wskazuje, że to samo dzieje się w sensie duchowym zwierzącymi, którzy nie kochają się i nie służą sobie nawzajem. Jeśli się nie kochamy, to inni ludzie będą nam działali na nerwy. Jeśli się nie kochamy, to inni ludzie będą nam cały czas przykrymi i cały czas będziemy na nich źli, bo coś nie tak robią. Wiadomo, że człowiek w swojej niedoskonałości robi raz dobrze, drugi raz robi źle. I dlatego, jeśli nie kochamy się, jeśli nie miłujemy się, to będziemy cały czas mieli do siebie nawzajem pretensje. Cały czas będziemy jedni drugim zwracali uwagę. Jeśli mamy miłość, to w tej miłości będziemy dla drugich ludzi przyjemnymi, będziemy dla innych ludzi miłymi i będziemy się starali im dogodzić. Nie sobie dogodzić, tylko innym dogodzić. To wypływa z miłości. Duch Święty zachęca nas, tak jak czytaliśmy, żyjcie w duchu, a nie w ciele. To Duch Święty mówi do ciebie, żyj w duchu, a nie w ciele. Wszyscy posiadają zamieszkującego w sobie ducha, Ducha Świętego, który stanowi naszą osobistą moc do życia i służenia Bogu. To Duch Święty sprawia, że możemy żyć na Jego chwałę, że możemy służyć jedni drugim. To Duch Święty zachęca nas, abyśmy przychodzili na nabożeństwo, żebyśmy słuchali Słowa Bożego, żebyśmy się modlili, żebyśmy czytali, żebyśmy rozważali. To wszystko Duch Święty czyni, dlatego żyjmy według ducha, a nie według ciała. Jeżeli będziemy słuchali tego, co podszeptuje nam ciało, to ciało nam zawsze powie, chce ci się spać, jesteś zmęczony, dzisiaj nie czytaj, dzisiaj się nie módl, dzisiaj nie rozważaj, zrobisz to jutro czy pojutrze. Pojutrze zrobisz to trzykrotnie więcej. A kiedy przychodzi ten trzeci dzień, to się okazuje, że wcale dużo więcej nie zrobimy, a może nawet łatwiej nam będzie odłożyć to na następne terminy. To jest życie według ciała, ale my, kiedy żyjemy według ducha, to Duch Święty będzie nas pobudzał, Duch Święty będzie nas zachęcał, Duch Święty będzie nas zapraszał. To jest takie ważne. W Rzymian w 8 rozdziale, w 9 wersecie czytamy takie słowa: ale wy nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Ale ty i ja mamy Ducha Świętego. Duch Święty stąpił na nas, kiedy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa do swojego serca, kiedy Jego Słowo zaczęło nad nami pracować, to Duch Święty wszedł do świątyni naszego serca i On tam przebywa. I ten Duch Święty musi być dopuszczony do głosu, aby nas zachęcał, aby nas namawiał, aby nam pokazywał, jaka korzyść płynie z tego, że jesteśmy w społeczności z Bogiem, że Duch Święty do nas przemawia, że mamy słowo prorocze, świeże, namaszczone, prosto od Boga. Dlatego żyjmy według Bożego Ducha Świętego. W 1 Koryntian w 6 rozdziale W 19 i 20 wersecie są takie słowa. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych. Drogości bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A więc drogo nas Pan kupił, bo poprzez życie swojego Syna. On oddał swoje życie za nas, a teraz jesteśmy gotowi do tego, aby służyć Jemu. Ze względu na to, że On się nam poświęcił, to my jesteśmy gotowi, aby Jemu służyć. Ponieważ ktoś za nas oddał życie, to my chcemy Mu usługiwać, bo to jest naprawdę ważne. A tym, który nam dał życie, jest Jezus Chrystus i Jemu będziemy służyć. Greckie słowo przetłumaczone jako życie oznacza ciągłe trwanie. To tak jakby nawyk taki, takie przyzwyczajenie. Życie w Bogu, życie w Duchu Świętym, to musi się stać twoim przyzwyczajeniem. To musi się stać w twoim życiu takim nawykiem. Musimy w tym trwać, cały czas w tym być, cały czas rozważać Słowo Boże, cały czas modlić się, cały czas wołać do Boga. I wtedy te wszystkie okoliczności, które dzieją się dookoła nas, tak jak Słowo Boże mówi do nas i mówi tak. Jeżeli po twojej prawicy padnie 1000, po twojej lewicy 10 000, ciebie to jednak nie dotknie. Ale kogo nie dotknie? Nie dotknie tego, który trwa w Bożym Duchu Świętym. Nie dotknie tego, który jest gotowy służyć Bogu i wykonuje to. I jego słowo ma wpływ na życie takiego człowieka. A więc wiedzmy, że Bóg podejmuje swoją ochronę nad nami, jeśli my trwamy w Jego Słowie, jeśli my mamy taki nawyk żyć w Duchu Świętym. Wierzący poddaje się pod kontrolę Ducha Świętego. My musimy się poddawać pod kontrolę Ducha Świętego. Jesteśmy więc posłuszni prostym poleceniom Słowa i wzrasta w nas życie duchowe. Jesteśmy posłuszni wtedy podstawowym zasadom Pisma Świętego, jeśli poddajemy się pod kontrolę Bożego Ducha Świętego. Słowo Boże nam mówi w Efezjan 5:18 i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. A więc zamiast wypić szklankę wina, bądź pełny ducha, inaczej mówiąc tak Słowo Boże mówi. Słowo Boże nam jasno wyraża tą myśl, która jest ważna. Nie to, co dla ciała jest ważniejsze, tylko to, co dla Ducha Świętego jest ważniejsze. Dlatego najpierw bądź pełny ducha, a wtedy Duch Święty cię poprowadzi. Czy masz używać to wino, czy nie masz go używać? On ci wyraźnie powie, co ma być w danym momencie uczynione. Dlatego bądźmy ludźmi, którzy poddają się pod panowanie Bożego Ducha Świętego. W Kolosan 3:16 czytamy: Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie. Słowo Chrystusowe niech mieszka w nas obficie. To znaczy dużo, to znaczy często, to znaczy jak siadasz czytać, to nie czytaj jednego wersetu, tylko minimum jeden rozdział czytaj, a możesz ich przeczytać dużo więcej. We wszelkiej mądrości nauczajcie, napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych. A więc jeżeli my chcemy napominać innych ludzi, to słowa do napomnienia bierzmy z psalmów, hymnów, pieśni duchownych i wtedy się okaże, czy chcemy złe słowa wypowiadać do tych ludzi, ale takich słów w hymnach, pieśniach duchownych i psalmach nie znajdziesz. Dlatego właśnie jest powiedziane, jeśli chcesz napominać, to tak jak Słowo Boże mówi. W psalmach, hymnach i pieśniach duchownych szukaj słów do tego, żeby napomnieć. Wierzę, że jeśli będziemy naprawdę napominali przez psalmy, hymny i pieśni duchowne, to nie padną z naszych ust żadne nieczyste słowa. Nie padną żadne przekleństwa. Nie padną żadne złośliwe słowa, bo w psalmach, hymnach i pieśniach duchownych takich nie znajdziemy. Dlatego właśnie jest powiedziane, żebyśmy napominali pod wpływem Słowa Bożego, pod wpływem pieśni, pod wpływem psalmów. Bądźmy temu posłuszni, a będziemy jedni dla drugich ludźmi miłymi i pełnymi miłości. Życie w ciele nie ma znaczenia tylko materialnego. Chodzi tu jeszcze o nasz umysł. Jak mówimy o tym, że żyjemy w ciele, no to tu pod uwagę bierzemy też nasz umysł. Wolę, emocje, to wszystko jest według ciała. Emocje nasze są według ciała. Myśli nasze i wola nasza jest według ciała. I one znajdują się w naszym życiu pod władaniem grzechu. Dlatego musimy być bardzo ostrożni, jeśli chcemy tak bezmyślnie, bez przemyślenia, bez rozważenia w Duchu Świętym tego, co chcemy zrobić, od razu emocjonalnie wyrażać siebie. Ciało odnosi się więc do ogółu nieodkupionego człowieczeństwa w nas. Nieodkupione człowieczeństwo przynosi w nas po prostu grzech. Po prostu pożądliwość. Pragnienia są ze sobą sprzeczne wtedy. Ciało sprzeciwia się woli ducha i prowadzi wierzącego do grzesznych zachowań, których bez ciała wierzący by się nie dopuścił. Gdybyśmy nie mieli ciała, to nie mielibyśmy takich w sercu naszym pożądań, które są grzeszne. To ciało powoduje, że mamy takie pożądania i mamy takie pragnienia, żeby niewłaściwie postępować w życiu naszym. Dlatego, że ciało zawsze sprzeciwia się woli Ducha Świętego. Jeśli Duch was prowadzi, nie podlegacie prawu, nie podlegacie zakonowi. Jeśli Duch nas prowadzi. A więc widzimy, jakie ważne jest, żeby to Duch Święty właśnie nas prowadził i abyśmy byli pod Jego wpływem, abyśmy byli pod Jego działaniem. Te dwie rzeczy wykluczają się nawzajem. Dwie rzeczy, o których teraz powiem, wykluczają się nawzajem. Po pierwsze, człowiek albo może żyć w mocy Ducha Świętego, z czego wynika sprawiedliwe zachowanie oraz odpowiednie duchowe nastawienie, albo po drugie, może znajdować się pod wpływem prawa, co prowadzi jedynie do niesprawiedliwego zachowania i złego nastawienia. Dwojakie może być działanie człowieka. I wiedzmy, że tak albo pod wpływem Ducha Świętego będziemy działać i wtedy będziemy uświęceni, albo będziemy działać pod wpływem prawa tylko, przestrzegania prawa. A wiemy, że człowiek fizycznie, cieleśnie nie jest w stanie całkowicie przestrzegać prawo. Ludzie próbowali to przez wiele tysięcy lat, kiedy był zakon. I komu się udało? Komu się udało przestrzegać tych wszystkich praw? Jednemu człowiekowi, my go osobiście dobrze znamy, Jezus Chrystus. To jest jedyny człowiek, któremu udało się przestrzegać prawa. Nie udało się, w zasadzie musimy prawdę powiedzieć, ale on po prostu to prawo ustanowił, dlatego to prawo też i wprowadzał w życie, pokazywał, jak się to czyni i stał się przykładem dla wszystkich ludzi. W 1 Koryntian, 15 rozdziale, 56 wersecie jest powiedziane tak. A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. A więc żądło śmierci to grzech. A więc jeśli grzeszysz, umrzesz. Jeśli grzeszymy, odpadniemy od Pana i nie wejdziemy do Królestwa. Ale mocą grzechu jest zakon. To znaczy, że zakon dopada ciebie w tym miejscu, gdzie przekraczasz jego przepisy. I dlatego właśnie to wszystko zazębia się i jakby tworzy wokół nas taki krąg, z którego nie można się wyrwać. Nie można się wyrwać po ludzku rzecz biorąc, mówiąc o naszym człowieczeństwie, mówiąc o naszej grzesznej naturze. Natomiast jeżeli my jesteśmy prowadzeni przez Bożego Ducha Świętego, to nie jesteśmy w tym kręgu. Jesteśmy w okręgach niebieskich. Jesteśmy w innym świecie. Jesteśmy na innej płaszczyźnie. To Bóg nas prowadzi. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje. A więc zobaczmy, jest przytaczany przykład cierpienia i krzyżowania. I w Nowym Testamencie zostało cztery razy użyte słowo ukrzyżowali i nie odnosi się to do ukrzyżowania Chrystusa. Cztery razy tylko jest tak powiedziane. Ja chciałbym zacytować te fragmenty, abyśmy wiedzieli. W Galacjan są trzy z tych fragmentów i jeden w Rzymian. Galacjan, drugi rozdział, 20 werset mówi tak. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Widzimy? Nie Chrystus ukrzyżowany, tylko ja jestem ukrzyżowany z Chrystusem. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. A obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze w Syna Bożego, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. Widzimy? To nie oznacza, że my mamy być fizycznie przybici do krzyża, ale tu jest wyraźnie to wytłumaczone. Co to oznacza, ja jestem przybity z Jezusem Chrystusem, ja jestem ukrzyżowany z Jezusem Chrystusem. Nie żyję już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Czyli widzimy wpływ Ducha Świętego, już nie ja decyduję o wszystkim, ale Duch Święty. Ten Duch, którego posłał Jezus Chrystus, kiedy w niebo wstępował. Widzimy? I On w nas mieszka i On powoduje, że to nie my żyjemy, tylko Chrystus w nas żyje. Obecne życie moje w ciele jest życiem w wierze. A więc życie w ciele jest życiem w wierze. Już nie żyję jako człowiek, który w nic nie wierzy, albo człowiek, który ma kruchą wiarę i nigdy na tej wierze stanąć nie może, żeby coś od Pana otrzymać, tylko żyjemy w wierze. I to jest praca Bożego Ducha Świętego. W wierze w Syna Bożego. Jest dokładnie powiedziane, w kogo mamy wierzyć, który mnie umiłował i wydał samego siebie za mnie. To jest ważne. Kochani, drugi z tych fragmentów jest zapisany w tym, który czytaliśmy na samym początku, w fragmencie słowa, Galacjan 5:24. Ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciała swoje. Należysz do Jezusa Chrystusa, ciało swoje masz ukrzyżowane. A więc jesteś człowiekiem, w którym w życiu ciało, wola, zmysły nie mają nic do powiedzenia, dopóki Duch Święty się nie wypowie. To jest takie ważne, że jeżeli kogoś szanujemy, to nie my pierwsi będziemy mówić, tylko będziemy czekali, że on się najpierw wypowie. Jeżeli kogoś naprawdę szanujesz, jeżeli kogoś naprawdę kochasz, to poczekasz, że ktoś się wypowie, a nie ty będziesz pierwszy się wypowiadał. Kochani, to jest niezwykle ważne, abyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że jeśli siebie stawiamy na samym przedzie, to znaczy, że wszystkich innych uważamy za mniejszych od siebie. Bardzo często, jak ludzie opowiadają o jakimś wydarzeniu, w którym uczestniczyli, to mówią, że w tej sytuacji, w tych okolicznościach byłem ja, Jurek, Andrzej, Ewa, ale siebie wymieniamy na początku. I to oznacza, że siebie najbardziej szanujemy. Jeśli zwrócimy na to uwagę, aby innych na początku wymienić, a siebie na końcu, to oznacza, że naprawdę zwracamy uwagę na to, żeby innych uszanować, żeby innych postawić przed sobą, żeby innych mieć za wyższych od siebie. Zwróćmy na to uwagę. To jest takie niby proste, ale może się okazać, że to wskaże nam, w jakim kierunku mamy zmierzać, abyśmy mieli jedni drugich za wyższych od siebie. Trzeci fragment, który mówi o ukrzyżowaniu, a nie ukrzyżowaniu Chrystusa, to jest Galacjan 6:14. I tam jest powiedziane tak. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. A ja dla świata jestem też ukrzyżowany, prawda? Świat jest ukrzyżowany dla mnie i ja dla świata jestem ukrzyżowany. Nie ma tutaj mowy o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, ale jest mowa o ukrzyżowaniu świata i ukrzyżowaniu mnie. A więc to jest trzeci fragment, który o tym mówi. I czwarty fragment wreszcie jest zapisany w Rzymian w 6 rozdziale, w 6 wersecie. Rzymian 6:6. Bardzo łatwo zapamiętać. Zapamiętaj to sobie, bo to jest ważne. I tu jest powiedziane tak. Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, abyśmy już nadal nie służyli grzechowi. Aby nie służyć grzechowi i aby nasze ciało nie miało do powiedzenia w naszym życiu więcej niż Słowo Boże, to musi to nasze ciało ze zmysłami, z emocjami musi być ukrzyżowane. Razem z Chrystusem musimy to ukrzyżować. Dopiero wtedy nie ma nic do powiedzenia w naszym życiu. I właśnie walczmy o to, aby te wszystkie okoliczności świeckie, te wszystkie okoliczności światowe miały jak najmniej do powiedzenia w naszym życiu. Aby na pierwszym miejscu było Słowo Boże, Boży Duch Święty, Boże działanie, niebiańskie działanie naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest naprawdę ważna rzecz w naszym życiu. Słowo Boże mówi, że ciało zostało już pozbawione życia. Jednak w wierzącym nadal toczy się walka duchowa. Ciało nasze jest pozbawione już życia. Tak mówi Słowo Boże. Więc nasze ciało jest unicestwione, nie ma naszego ciała. Ale dalej walczymy. Dlaczego dalej walczymy? Bo to ciało martwe, ale nadal mamy. I dlatego musimy nie pozwolić, aby ono powstawało do życia, aby miało coś do powiedzenia w naszym życiu. Jeżeli człowiek jest martwy, to nie ma nic do powiedzenia, ale jeśli ożyje, to zacznie znowu działać. I dlatego właśnie my jesteśmy postawieni na straży w naszym życiu, abyśmy dopilnowali, żeby nasze ciało cały czas nadal było martwe, żeby nie powstawało ponownie do życia, żeby nie próbowało mieć znowu coś do powiedzenia w naszym życiu. Jako wierzący musimy spoglądać cały czas na krzyż. Na krzyż Jezusa Chrystusa, na którym został ukrzyżowany Chrystus, gdzie pokonane zostały śmierć i cielesność oraz ich moc do władania nad nami. My musimy patrzeć na krzyż Jezusa Chrystusa i ten krzyż nie jest ważny dla nas jako fizyczny krzyż, drewniany czy metalowy, jaki byśmy nie zrobili, ale najważniejszy jest ten krzyż w duchu naszym. Ten krzyż, który jest mocą naszą ku zbawieniu. Mocą naszą jest Boży Krzyż. Mocą naszą Chrystusowy Krzyż przynosi nam zwycięstwo w życiu naszym na każdy dzień. Musimy jako chrześcijanie czekać do momentu osiągnięcia chwały, abyśmy mogli zupełnie pozbyć się swojego nieodkupionego człowieczeństwa. Musimy czekać, aż chwała Pańska przyjdzie, aż będziemy do tej chwały zabrani na wieki wieków, abyśmy żyli w tej chwale, abyśmy byli pozbawieni naszego nieodkupionego człowieczeństwa, tego cielesnego życia. Ale to nastąpi, my o tym wiemy. Możemy jednak żyć w Duchu Świętym. Mając jeszcze nadal to ciało, możemy żyć w Duchu Świętym i dzięki temu podobać się Bogu. Bogu nie podobają się ci, którzy nie żyją w Duchu Świętym. Podobają się ci, którzy żyją w Duchu. Słowo Boże nam wyraźnie w liście do Hebrajczyków mówi, że podobają się Bogu ci, którzy mają wiarę. Bo bez wiary Bogu podobać się nie można. Dlaczego? Dlatego, że bez wiary nie możemy żyć w Duchu. Bez wiary nie możemy żyć w zwycięstwie nad naszą cielesnością, nad naszymi ziemskimi rzeczami. Zobaczmy, gdybyśmy tylko naszym rozumem żyli jako chrześcijanie, to byśmy bardzo dużo pomyłek różnych w naszym życiu robili. Ale kiedy żyjemy w Duchu Świętym, będąc prowadzeni przez Ducha Świętego, będąc prowadzeni przez Jego prorocze Słowo, będąc prowadzeni przez Jego Pismo Święte, będziemy ludźmi, którzy są zwycięzcami, którzy zwyciężają złego, którzy zwyciężają swoje ciało, którzy są cały czas po właściwej stronie, po stronie Bożej. I to jest naprawdę bardzo ważne. W Rzymian w 8 rozdziale 23 wersecie czytamy takie słowa. A nie tylko ono, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Widzimy, cały czas wszystko wzdycha, cały czas boleje, oczekuje objawienia się synów Bożych, oczekuje tego, żeby to synostwo już przyodziać, żeby to synostwo już było w nas, żebyśmy byli tymi ludźmi z odkupionym ciałem. Czekamy na ten czas i on nastąpi, on już niedługo nastąpi. Po tych wszystkich wydarzeniach, które dzieją się wokół nas, widzimy, że czas nadchodzi, że chwała Pańska przychodzi. I tak jak na początku czytaliśmy, jak człowiek zostanie przyłapany na jakimś upadku, wy, którzy macie ducha, poprawiajcie takiego w duchu łagodności. Uważajcie jednak każdy na siebie samego, abyś i ty nie był kuszony. My musimy, zwracając innym uwagę, patrzeć też na siebie, abyśmy my nie odstąpili od Pana, abyśmy my nie odpadli z Jego łaski. Przyłapany oznacza złapanie grzesznika na popełnianiu grzechu. Albo taka sytuacja, gdy wpadł on w sidła grzechu. I przyłapanie to jest po prostu obserwowanie. To jest obserwowanie i przyglądanie się. Wtedy wierzący, którzy są duchowi, czyli są wypełnieni Bożym Duchem Świętym i przejawiają się w nich owoce Ducha Świętego, mają poprawiać takiego człowieka lub też rozstrzygać spory, zażegnywać kłótnie. Widzimy, jacy ludzie mają się tym zająć. Ci, którzy są pełni Ducha Świętego. Ci, którzy są wypełnieni Duchem Świętym, ci, którzy są duchowi. Jeśli nie jesteś duchowy, jeśli żyjesz w cielesny sposób, nawet nie próbuj brać się za upominanie innych ludzi. I o tym mówi Słowo Boże. Apostoł Paweł do Galacjan bardzo wyraźnie to powiedział. Nie bierz się za napominanie ludzi, jeśli nie jesteś człowiekiem duchowym, jeśli Duch Święty ciebie nie prowadzi. Jeśli się denerwujesz, jeśli cały czas inni ludzie działają ci na nerwy, nawet się nie bierz za upominanie, bo Słowo Boże nam mówi, żeby upominać, trzeba mieć miłość. Trzeba być naprawdę wypełniony Bożym Duchem Świętym. Mają oni naprawiać, reperować, tak jak składa się złamaną nogę. Jeśli człowiek ma złamaną nogę, to co chirurg robi? On ją po prostu nie zostawia tak i zawija bandażem czy gipsem, tylko najpierw musi ją ustawić. I to ustawianie, naprawianie, reperowanie, to jest właśnie to słowo greckie, które jest w tym tekście użyte. Napominanie człowieka, który zaczął grzeszyć, czy wpadł w jakieś sidła grzechu, to jest po prostu reperowanie jego życia, to jest naprawianie, to jest jakby składanie tej złamanej nogi. Albo leczenie zwichniętej nogi, czy nadwyrężonej kończyny. W konkretny sposób to robimy. We właściwy sposób lekarz się tym zajmuje. Jeśli my sami się tym zajmujemy, to też musimy to we właściwy sposób robić. A więc jeśli bierzesz się za naprawianie, jeśli bierzesz się za składanie złamanej nogi lub zwichniętej kończyny lub jakiegoś urazu, musisz to robić we właściwy sposób. Jeśli zrobisz to źle, no to będzie szkoda dla tego człowieka, zostanie kaleką. Jeśli źle poskładasz, będzie kaleką. Wierzącego człowieka, który zgrzeszył, jeżeli będziesz w niewłaściwy sposób naprawiać, możesz z niego zrobić kalekę. Dlatego uważaj na to, musisz być prowadzony przez Bożego Ducha Świętego. W Hebrajczyków w 12 rozdziale, w 12 i 13 wersecie są takie słowa. Dlatego opadłe ręce i omdlałe kolana znowu wyprostujcie. I prostujcie ścieżki dla nóg swoich, aby to, co chrome, nie zboczyło, ale raczej uzdrowione zostało. Widzimy, jest to technicznie bardzo wyraźnie to powiedziane. Jeśli chromy, jeśli kaleki, jeśli kuleje, jeśli ma złamaną nogę, to zrób to we właściwy sposób. jeśli w jego życiu duchowym jakieś grzechy występują, to ty nie, naprawiając nie możesz powiedzieć, no dobrze, dobrze, nie przejmuj się tym grzechem, każdy grzeszy, więc nie przejmuj się, że zgrzeszyłeś. Ale musisz wskazać drogę, która pozwoli temu człowiekowi więcej nie grzeszyć. Jeśli nawet upadnie, no to nie w to samo już. Trudno doradzać człowiekowi, który wpadł w dół, aby tak chodził, żeby znów w ten sam dół wpadł. Ciągle naprawiając jego ten sam upadek, ten sam grzech. My mamy tak prowadzić człowieka, żeby on w ten sam dół nie wpadał. Żeby ten sam grzech znowu nie objawiał się w jego życiu. Dlatego Duch Święty może tylko pokazać ci, w jaki sposób możesz to naprawić. I to jest ważne, abyśmy o tym wiedzieli. Podstawowy sposób poprawiania jest opisany w takim znanym dla nas fragmencie Słowa Bożego w Mateusza 18 wersecie, rozdziale, 18 rozdziale, wersety od 15 do 20. Ja nie będę całego fragmentu czytał, tylko fragmencik dwóch wersetów przeczytam, żebyśmy przypomnieli sobie te wersety po prostu. A jeśli by zgrzeszył brat twój, idź upomnij go sam na sam. Jeśli cię usłuchał, pozyskałeś brata swego. Jeśli by zaś nie usłuchał, no i tam dalej znamy wszystkie te słowa. To jest ten podstawowy sposób poprawiania życia innych ludzi. Pamiętać mamy jednak, aby odbywało się to w duchu łagodności. Możemy powiedzieć, że to jest takie działanie Bożego Ducha Świętego, który prowadzi nas do łagodności. Łagodność jaką jest? Cechą czego jest? Cechą miłości. Łagodność jest cechą miłości. A więc zobaczmy, że w duchu łagodności to jest działanie w miłości, w Bożej miłości. I abyśmy jednocześnie bacznie obserwowali w tym samym czasie samych siebie. Jeśli chcemy innych naprawiać, chcemy innym udzielić naszej miłości, pamiętajmy, że mamy patrzeć na siebie. To jest naprawdę niezwykle ważne, abyśmy to obserwowali. Tak jak czytaliśmy na początku wersety i tu jest powiedziane w jednym z wersetów, że mamy, a ten, którego się naucza słowa, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza słowa. Widzimy? Słowo Boże nam bardzo wyraźnie mówi, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że jeśli my nauczamy, to też usługujemy im. A jeśli im usługujemy, to inni też nam powinni usługiwać. Widzimy? To jest takie koło działania miłości Bożej. I to jest ważne, abyśmy zwracali uwagę nie tylko na siebie, ale i na innych. Na koniec zapamiętajmy, chciałem na to zwrócić uwagę, zapamiętajmy ważne trzy zasady życia wiernego Bogu chrześcijanina. Wiernego Bogu chrześcijanina. Trzy zasady. Pierwsza z nich, jedni drugich brzemiona noście. Noście jedni drugich brzemiona. A więc jeśli ktoś jest obciążony, staraj się na wszelki możliwy sposób, aby mu ulżyć. Czy modlitwą, czy wsparciem, czy jakąkolwiek dobrą poradą, oczywiście od Ducha Świętego. Brzemiona noście. Nie tylko swoje obciążenia nieście, ale też obciążenia innych. Po drugie, ten, którego się naucza Słowa Bożego, niech dzieli się wszelkim dobrem z tym, który naucza Słowa Bożego. Już wspomniałem o tym. Wiedzmy, to jest ważna zasada życia chrześcijanina. I wreszcie trzecia zasada, na którą chciałem zwrócić naszą uwagę, to jest dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Czy wiesz, kto to jest domownik wiary? To jest ktoś, kto jest w kościele obok ciebie. Ktoś, kto może w domu jest obok ciebie. Ktoś, kto wierzy tak samo. Ktoś, kto ufa Bogu tak samo. Ktoś, kto został zbawiony. Ktoś, kto służy Bogu. Ktoś, kto jest napełniony Duchem Świętym. To są domownicy wiary. To są ci, którzy przebywają w tym samym domu wiary. W tym samym domu Bożym. Ci wszyscy powinni stanowić nasze szczególne zainteresowanie. Czy interesujesz się braćmi i siostrami w społeczności? Czy interesujesz się ich życiem? Czy interesuje się może tylko swoim życiem jako chrześcijanina? Czy może wszystko czynisz, co jest dla ciebie dobre? Czy może pomagasz, ale najchętniej tylko sobie? Jeśli jesteś zainteresowany innymi ludźmi, z domu Bożego, ze zboru Bożego, to wiedz, że Jego sprawy dla ciebie powinny być niezwykle ważne, naprawdę ważne. O tym mówi Słowo Boże. Dobrze dla nich czyńmy. Czyńmy dla nich dobrze. Jeżeli czynisz dobrze tylko dla siebie, to jesteś samolubem. Ale jeśli czynisz też dobrze dla innych, to jesteś tym, który miłuje bliźnich swoich. Dlatego niech nas wszystkich Bóg błogosławi i obficie napełnia swoją mocą z wysokości. A Jego imię niech będzie wywyższone na wieki wieków. Halleluja. Amen. Pomódlmy się jeszcze na koniec, aby imię Pańskie było wywyższone, a my prowadzeni bylibyśmy Duchem Świętym. Panie nasz, jesteśmy przed Twoim obliczem, aby wyznać, że Twoje Słowo ma miejsce w sercach naszych. Aby wyznać, Panie, że Twoje Słowo jest dla nas drogocenne. Jest dla nas przewodnikiem, światłością i mocą. Duch Twój Święty tyle razy zwraca nam uwagę na Twoje Słowo, aby Twoje Słowo miało miejsce w życiu naszym. Aby Duch Święty miał coraz więcej do powiedzenia w życiu naszym. Panie nasz, oddajemy Ci hołd, oddajemy Ci chwałę, oddajemy Ci cześć, że Ty nas zawsze słyszysz. Kiedy wołamy do Ciebie, kiedy modlimy się, kiedy wzywamy Twojego świętego imienia, Ty nas zawsze słyszysz. Zachowałeś i do tej chwili, Panie, zachowujesz cały czas społeczność dzieci Twoich. Panie, od tej zarazy zgubnej trzymasz nas mocno. Dziękujemy Ci za to z całego serca. Święty Boże, wielki Panie, dziękujemy Ci, że dałeś nam deszcz, że spuszczasz odpowiednią wilgoć na te wszystkie gleby, które są tak bardzo wysuszone. Dziękujemy Ci za to z całego serca. Prosimy Ciebie, nasz Panie, daj więcej tej wilgoci, której naprawdę wymaga ta ziemia. Oddajemy to w Twoje ręce i uczyń tyle, ile to jest naprawdę dla niej potrzebne. Panie nasz i nas wszystkich zgromadzonych dzisiaj tego wieczoru przed Twoim obliczem, w Twoim Duchu Świętym, błogosław i prowadź nas w wierności. Prowadź nas, Panie, w pełnej stabilności i w miłości do tych wszystkich, którzy są w Twoim domu, którzy są tą rodziną wiary. Panie nasz, oddajemy wszystkich w Twoje ręce. Prosimy Ciebie też, Panie, abyś Ty wzbudził środki na wykonanie dachu na naszym budynku kościelnym, Panie. Prosimy Ciebie, wzbudzasz te pieniądze. Prosimy Ciebie, daj nam jeszcze tyle, aby nam wystarczyło na wszystko. Dziękujemy Ci, Panie, za tych wszystkich ofiarodawców, którzy nam też i ze Stanów Zjednoczonych pomogli. Wywyższamy Twoje imię, Panie, i prosimy, błogosław ich. Błogosław brata Dawida Hatfielda, Panie. Błogosław go w mocy swojej. Chroń go od złego i daj mu, Panie, radość i pokój do jego serca i do jego rodziny. Bądź, Panie, jego przewodnikiem. Bądź też wszystkich nas przewodnikiem. Błogosław tych wszystkich, którzy są naprawdę ofiarni, aby na Twoje dzieło dawać. Panie, wynagrodź im, powiększ ich środki do życia, powiększ, daj by, Panie, nie utracili pracy, błogosław ich, Panie Wszechmogący, chroń ich od złego i całe ich rodziny. I bądź wywyższony, Panie, że nas dzisiaj wieczorem dałeś ten czas na tym miejscu. Panie, wywyższamy Twoje imię i błogosławimy Ciebie. Bądź wywyższony, Hosanna, Halleluja. Panie, chcemy też błogosławić tych, którzy to wszystko nagrywają. Panie, błogosławimy ich w Twoim imieniu. Oni wykonują ciężką pracę. Dlatego, Panie, prosimy, wynagrodź im. Pobłogosław ich w ich własnych pracach, w ich własnym zawodzie, aby nie było to uszczerbkiem w ich pracy. Błogosławimy ich. Błogosławimy ich rodziny i radujemy się, że obdarowałeś nas takimi wiernymi Tobie pracownikami. Bądź wywyższony na wieki wieków i wszyscy powiedzieli Amen.